Strefa politycznie kontrolowana.
Agnieszka Michajło, witam Państwa. W programie dzisiaj goście Ryszard Świlski, senator Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry.
Marek Rutka, członek Rady Mediów Narodowych, współprzewodniczący Nowej Lewicy na Pomorzu.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry Państwu.
Karol Rabenda, radny PiS w Gdańsku, były minister aktywów państwowych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Michał Urbaniak, dyrektor Biura Prasowego Konfederacji. Nic się nie zmieniło. Dzień dobry. Panowie, chciałam zapytać, jak wam się podoba konwencja spowiedzi? Mówię oczywiście nie spowiedzi w kościele, o to was nie pytam, czy się spowiadacie, czy nie, czy chodzicie do kościoła, tylko spowiedzi ministrów przed premierem. Ryszard Świlski.
Nazwa jak nazwa, ale widzę, że chwytliwa.
No, więc myślę, że to celowo tak premier ta nas tutaj tak...
Chyba tak miało być.
No chyba tak miało być, tak, dokładnie. No więc jak trafiła, co tu taki dużo mówić, w jakimś tam marketingu politycznym, ale nie tylko, zwroty mają znaczenie, no ale oczywiście chodzi o to, żeby podsumować lub powiedzieć sobie, co zostało, a co nie zostało zrobione przez ostatnie miesiące. I taka jest intencja. Można trochę z uśmiechem na twarzy mówić o tej spowiedzi, bo czy to będzie spowiedź powszechna? Ja myślę, że to trochę też będzie tak, że premier Donald Tusk poza rozmową taką, no nie tylko w cztery oczy, ale w jakimś tam mniejszym gronie, ale myślę, że też pojedzie w Polskę i będzie rozmawiał, tak jak przed kampanią, w czasie kampanii wyborczej, przed wyborami.
On tak chyba miał w ogóle regularnie
i
jeździć,
tak będzie.
Tak ostatnio trochę nie jeździ.
Myślę, że będzie jeździł, za chwilę ten moment nastąpi, więc myślę, że każdy, kto będzie chciał na takim spotkaniu, w takim spotkaniu uczestniczyć, będzie miał taką okazję.
A pana zdaniem, co wy jako koalicja macie szczególnie na sumieniu? O, taka konwencja mi się teraz...
A, wiesz, czyli ta spowiedź jednak, tak? Czyli ja za całą koalicję będę odpowiadał?
Nie, no niech pan powie. No może pan odpowiadać za Platformę, za Koalicję Obywatelską, ale może pan odpowiadać za całą. Co panu leży na sercu, a co na przykład
zostało zrobione? Czasu na to?
2 minuty. Mhm.
To o tym, co zostało zrobione, czy o tym, co mi leży na sercu?
Co panu leży na sercu, niech będzie.
Nie jestem i nie należy do osób, które, nie wiem, emanują czy epatują jakimś tam hura optymizmem. Życie jest takie, które pokazuje, że nie wszystko, co chciałoby się zrobić od razu tu i teraz jest zrobione. Te problemy są widoczne. Myślę, że tutaj koledzy, którzy są w studio, za chwilę się rzucą na mnie i te problemy przedstawią, ale mówiąc na poważnie, myślę, że oczekiwania Polaków były takie, że chociażby kwestia sądownictwa, kwestia chociażby związane z elementami gospodarki mieszkaniowej będą szybciej realizowane. Nie są szybciej realizowane. Myślę, że jesień będzie takim elementem, że będzie takie hasło sprawdzam i mam nadzieję, że wybrniemy z tego i wyjdziemy obronną ręką.
Karol Rabenda, sprawdzam? Nie, on tak czeka na tę spowiedź?
Ja nie jestem jakoś silnie wielkowo zaawansowany, chociaż trochę siwy jestem, ale ja już takich zagrywek PR-owych, takich medialnych Donalda Tuska widziałem sporo. Znaczy ja się akurat zgodzę z panem senatorem, że jakby to, ten wymiar taki medialny, PR-owy, to jest w Platformie opanowane, ale no niestety nic za tym większego nie idzie, chyba że pod tym hasłem spowiedzi, czy tam jakiegoś takiego rozliczenia tych miesięcy rządów Platformy Obywatelskiej i koalicji, którą tworzą, to są jakieś rozgrywki właśnie wewnątrzkoalicyjne, bo wiemy, że tam no nawet nie trzeszczy, nawet nie skrzypi, tylko no tam nie jest za ciekawie. Zresztą o tym mówiliśmy wcześniej, że ta koalicja od lewa do centro prawa, jakiegoś takiego dziwnego, to ona nie będzie miała jakby innego spoiwa poza samą właśnie tą władzą i to się dzieje. No widzimy, że ten spór o rzeczy ideologiczne jest w rządzie, spór o rzeczy ekonomiczne jest w rządzie, tak? Mówię tutaj o kwestiach aborcji z jednej strony, z drugiej strony o te kwestie gospodarcze związane właśnie z mieszkalnictwem czy z dopłatami do kredytów. No ten rząd po prostu się nie może dogadać, więc jakby mamy zamiast realnych działań, no właśnie takie medialne wrzutki typu teraz spowiedź, nie wiem, Donald Tusk będzie Kosiniaka-Kamysza przesłuchiwał, czy Czarzastego, jakby to pewnie będzie trwało, to będzie takie odwracanie uwagi od tego, co powinno być zrobione, albo co już nawet sama platforma zapowiadała, no bo znamy tą słynną historię z konkretami, z których tam w zasadzie nic nie zostało wprowadzone. I oczywiście w przekazie takim medialnym Platformy Obywatelskiej, no to była wina koalicjantów, więc podejrzewam, że teraz przez najbliższe miesiące będziemy mieli taki właśnie festiwal właśnie targów, przepychanek koalicyjnych i
czyli
i rozliczeń,
mówi pan,
tak?
Igrzyska.
No, igrzyska, no od wielu miesięcy w zasadzie mamy do czynienia z igrzyskami, bo jakbyśmy chcieli tak faktycznie, merytorycznie zapytać, co ten rząd wprowadził, no to musimy powiedzieć sobie szczerze, że nic, no bo nic poważnego zarówno w sferze gospodarczej, jak i w sferze takiej, że tak powiem, poglądowej, no to ten rząd nic nie osiągnął. No i pewnie tak będziemy mieli przez najbliższe lata, dopóki on będzie trwał, bo chyba trwa mać.
Marek Rutka, nic ten rząd nie zrobił?
Absolut.
A po drugie, wy jako lewica powinniście podczas tej spowiedzi trochę dociskać w swoich tematach?
Ta nazwa spowiedź jest na pewno bardzo medialna, natomiast mam wrażenie, że nie do końca szczęśliwa, bo to też bazując na piątkowym tym spotkaniu z ministrem Bodnarem, to nie było tylko sytuacja taka, że minister Bodnar tłumaczył się z tego, co dzieje się i działo w resorcie, ale także środowisko prawników, sędziów, prokuratorów miało możliwość wyrażania swojego poglądu, prezentowania też pewnych rozwiązań, aby ten ład w systemie czy wymiarze sprawiedliwości przywrócić. W związku z tym to była po prostu dyskusja. To nie był monolog jak na typowej spowiedzi. Ja nie jestem ekspertem od spowiedzi, ale z tego, co pamiętam, to była jeszcze mowa o pokucie.
Jeszcze tam to, jest żal za grzechy, ale to w innym temacie dzisiaj.
Tak, mocne postanowienie poprawy, o ile dobrze pamiętam. Więc tutaj może właśnie o to chodzi, aby ci ministrowie, którzy będą na tego typu spotkaniach, żeby zaproponowali rozwiązania i co jest bardzo istotne, powiedzieli też w jakim tempie i w jakim terminie to będzie zrobione, bo premier też niejednokrotnie o tym mówił. Zresztą jeżdżąc, nawet my jeżdżąc po dożynkach, po terenie, często spotykamy się z pytaniami, dlaczego te zmiany idą tak wolno. I tutaj może jest kwestia ta najważniejsza, aby zaproponować rozwiązania, które przyspieszą te zmiany w różnych obszarach.
Ale to właśnie jeden argument, bo prezydent wetuje ustawę. Prawda?
Ale to też tak nie można obrażać się na rzeczywistość. Faktycznie ostatnie wypowiedzi prezydenta...
Nie, raczej mówię o decyzjach, tak?
Tak,
i o ustawach.
Oczywiście jest, to jest największy hamulcowy tych zmian. I jeśli wracamy do systemu wymiaru sprawiedliwości, to te projekty mają być przygotowane w ciągu roku, tak aby po wyborach prezydenckich, o czym jestem przekonany, że wspólne ugrupowania demokratyczne zmienią lokatora w Pałacu Prezydenckim, to wówczas te nowe zmiany, przywrócony ład w systemie wymiaru sprawiedliwości zostanie, ale to na to potrzeba czasu.
I na to potrzeba zgody w koalicji. To sam pan wie, że w tych różnych tematach to różnie, ale jeszcze o tym będziemy dzisiaj rozmawiać.
Ale proszę pani redaktor, jeszcze zadała takie pytanie, co myśmy osiągnęli. To znaczy ja muszę powiedzieć, że jako lewica, ale to dotyczy naprawdę wszystkich nas, czyli to jest renta wdowia. Coś, co było projektem obywatelskim. Myśmy zbierali pod to podpisy, a Prawo i Sprawiedliwość przez dwie kadencje blokowało wprowadzenie renty wdowiej. Czegoś, co przywraca też elementy sprawiedliwości społecznej.
Tak, możecie ogłosić swój sukces. Ja tylko dodam, że dzisiejszy program jest streamowany, więc możecie nas oglądać, więc panowie musicie się trochę pilnować. Michał Urbaniak, a jak pan ocenia ten PR-owe podsumowanie? O.
Ja oceniam to tak, że ten rząd, który teraz jest, zrobił bardzo dużo rzeczy już dla Polski, ale niekoniecznie dobrych. Podstawową rzeczą, jaka przychodzi mi do głowy już tak na początku, jest to, jak opóźniły się, jakie kontrowersje powstały wobec takich inwestycji strategicznych, jak na przykład CPK, jak elektrownie jądrowe, przecież na Pomorzu ma powstać elektrownia jądrowa.
A czemu opóźniła się budowa pana zdaniem elektrowni jądrowej, bo nie rozumiem?
Jest spory chaos. Ja nie wierzę w to, że ten rząd dowiezie to w terminie po prostu. I podobnie
eksperci szacują, że już mamy rok opóźnienia.
Czy biorąc pod uwagę, panowie, o ile lat rozmawia się o tej elektrowni, to mam wrażenie, że ze 30,
redaktor,
ale...
Już wtrącamy, no to rozumiem, że pani redaktor chce pochwalić rząd Zjednoczonej Prawicy, że wreszcie ten proces rozpoczął po tylu latach nieudanych,
ja
różnych
wrażenie,
rządów.
Faktycznie ten poprzedni rząd, który miał bardzo dużo grzechów, rozpoczął ten proces. Za poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej w zasadzie też się nic nie wydarzyło, a ta spółka, która miała na przykład tworzyć elektrownię, już działała. Podobnie jest z CPK. Tu jest sporo kontrowersji. To jest duży projekt. To jest projekt, który powinien być projektem strategicznym, który będzie budowany przez lata i który będzie mógł powodować, że Polska będzie bardziej konkurencyjna na tym rynku transportowym, prawda? Są opóźnienia. Nie wiadomo w zasadzie, w jakiej formie ostatecznie on powstanie, bo jest więcej założeń nowych, czy dużo pracy pana Laska w tej kwestii, żeby zrobić dobry audyt, ale czy ten audyt jest faktycznie rzetelny, czy to jest raczej gra PR-owa, no to każdy może sobie już oceniać. Ja jestem dość krytyczny. Jeszcze w międzyczasie dostajemy informacje medialne o tym, że we Frankfurcie ma powstawać coś podobnego i tam Lufthansa będzie to finansować. To można się trochę zdenerwować. Mamy chaos właśnie w systemie sądowniczym. Na ostatniej konferencji w piątek wyszedł pan minister Bodnar i zaczął opowiadać o tym, co zrobi. I w zasadzie będziemy mieli trzy typy
chaos
sędziów.
Ale chaos w wymiarze sprawiedliwości ocenia pan jako zaniechanie tej władzy? Bo w jakim kontekście ta ocena?
W takim, że działania,
to,
że do których będzie prowadzić...
To jest fakt.
Tak, to jest fakt i on istnieje już od kilku dobrych lat, już za poprzedniej władzy przecież się zaczął rozkręcać. Natomiast to, co teraz się może wydarzyć, będzie tylko pogłębiać ten stan, ponieważ za chwilę możemy mieć trzy rodzaje sędziów. Jednych sędziów, którzy będą mogli orzekać, drugich sędziów, którzy może jak złożą czynny żal, nie wiem, taką samokrytykę jak za PRL-u może, to wtedy będą może mniej surowo oceniani. No i trzeci typ, który już na wstępie ma problem i będzie miał kolegialnego rzecznika dyscyplinarnego na głowie. No i w zasadzie wyroki będzie można podważać. Jeszcze częściej niż teraz, co jest uważam patologiczne. No i jeśli jeszcze można, sekundkę. No i mamy też taki festiwal bezprawia, chociażby przykład z ostatniego czwartku. Nasłanie na Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, czy na Mateusza Marzocha, który jest bezpośrednim współpracownikiem Krzysztofa Bosaka, prokuratury, która miała tam wchodzić o 6 rano.
Kto nasłał prokuraturę? Nazywajmy rzeczy po imieniu.
Młynarczyk, ponieważ pan minister Bodnar, jako prokurator generalny, wznowił śledztwo, które już dawno było zamknięte, dotyczy jakiegoś człowieka, którego nikt nie był w stanie zidentyfikować, bo kogoś gdzieś tam obraził na Marszu Niepodległości w 2018 roku, 6 lat temu. Nikt nie jest w stanie do końca określić, kto to mógł być, więc prokurator postanowił wejść o 6 rano do domu na przykład asystenta Krzysztofa Bosaka albo do Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. No to jest patologia i bezprawie. I najlepsze jest to, że przyszedł, nie dał nawet, znaczy nawet prokurator się nie pojawił, ale policja przyniosła postanowienie dopiero na koniec już po wszystkich czynnościach, co też jest bezprawne.
Ryszard Świski chciał się do czegoś
odnieść
w trakcie...
Jeśli chodzi o bezprawie, to ten rząd kontynuuje politykę starego.
Proszę. Ja bym tylko się odniósł do kwestii związanych z Frankfurtem i z CPK. Znaczy, myślę, że pan niestety nie wie, na czym polega w ogóle projekt CPK. Znaczy, projekt CPK, na przykład wie pan, tam gdzie ja mieszkam albo w okolicach, to ma polegać w założeniach wcześniejszych na tym, że ktoś dostanie linię kolejową przez środek swojego domu. Niech pan pojedzie na Żuławy, niech porozmawia pan z rolnikami, niech pan się zapyta, czy wiedzą, że tędy będzie jechał pociąg, do którego i tak nikt nie będzie miał dostępu. To jest po pierwsze. Po drugie, odniosę się do Frankfurtu. Ja wiem, że coś o tych rowerach było, tylko że rowery polegają na tym, że Frankfurt nie będzie nic nowego budowanego we Frankfurcie, tylko jak już, to będzie hub przeładunkowy rozbudowywany we Frankfurcie. Warto mówić o faktach, a nie o mitach i historiach smchu i paproci.
To może jeszcze ja dorzucę do tych.
Do CPK?
Do CPK
a,
i do...
Jednak lubicie te lotniska.
Nie, no, znaczy, przepraszam, no, ale pan senator tu uprawia no, populizm. No, miejscowość, z której ja pochodzę, też będzie przecięta, jeśli dojdzie do tego... do budowy tej nitki, ale tak to możemy tłumaczyć wywalanie wszystkich inwestycji. To rozumiem, że w Niemczech, we Francji, nie wiem, w innych krajach można budować infrastrukturę, z której jakby pochodzą podatki, pochodzą pieniądze, gdzie państwo się bogaci, a w Polsce mamy mieć rezerwat. Przepraszam, no, ale to jest sabotowanie jakby rozwoju Polski. Jeśli chodzi o opóźnienia, to, co robi Frankfurt dzisiaj, znaczy tak, CPK to w pierwszej kolejności uderzało w port, który Niemcy sobie właśnie wybudowali od nowa w Berlinie Brandenburgii, tak? I to mieliśmy słynną wypowiedź pana Trzaskowskiego, że po co nam CPK, jak mamy lotnisko w Berlinie. Teraz cargo, gdzie największa marżowość, największe dochody z transportu lotniczego ma być przekierowany do Frankfurtu. Oczywiście Frankfurt to jest duże lotnisko, ale to, co to jest za różnica, czy to on się rozbudowuje w ramach istniejącego lotniska, czy się buduje na nowo, stracimy my, jeśli nie będziemy mieli takiego lotniska. Jeśli chodzi o elektrownie jądrowe, no to tak jak wspomniałem, opóźnienie już dzisiaj się szacuje na około roku, a rok samych ETS-ów, które my płacimy przez to, że nie mamy innych źródeł energii, to jest jakieś przy tych trzech reaktorach, które mają być zbudowane tutaj na Pomorzu, to jest około 10 miliardów złotych rocznie. Także 10 miliardów już jesteśmy w plecy, licząc całe opóźnienie CPK-u, które, no nie wiem, ciężko stwierdzić, bo nie wiadomo, co pan Lasek nie przychodzi na żadne komisje, na żadne konferencje się nie stawia, więc ciężko powiedzieć, co on tam robi, ale pewnie te opóźnienia, no to jest jakby tyle czasu, ile minęło od skończenia rządów Zjednoczonej Prawicy, tylko to pewnie też jest rok, czyli to jest rok przeładunków właśnie przynajmniej na cargo, już nie mówię o ruchu pasażerskim, to są straty dla polskiego budżetu, no i to są efekty, realne efekty działania tego rządu.
To był Karol Rebenda, idźmy dalej. Został tu już przywołany temat sędziów. Faktycznie minister Bodnar zaproponował, właściwie to chyba założenia do nowych rozwiązań do ustawy, żeby no, przywrócić, załóżmy, nie wiem jak to nazwać, ład w sprawie sędziów z powodu niekonstytucyjności Krajowej Rady Sądownictwa. I tam założenia są takie, że ci sędziowie, którzy zostali sędziami w ostatnich latach i jakby no nie było wyjścia, musiała ich powołać Krajowa Rada Sądownictwa, by zostali normalnie w zawodzie, bez żadnej weryfikacji. Kolejna grupa tych, którzy się tam najbardziej narazili, to postępowania dyscyplinarne, a największa grupa to tych, którzy awansowali w tym czasie, oni wróciliby na swoje poprzednie stanowiska i faktycznie jest tam mowa o wyrażeniu czynnego żalu. Mam wrażenie, że największe zamieszanie jest wokół tego czynnego żalu. Pewnie panowie z PiS-u i z Konfederacji skrytykują te rozwiązania, ale chciałabym, żebyście przy okazji powiedzieli, szczególnie pan Michał Urbaniak, co pana zdaniem w takim razie należałoby zrobić, bo pewnie pan Karol powie, że wszystko jest w porządku. Ale nie, może się musimy.
Pani redaktor, może to jakby pani wiedziała, co ja powiem, to mnie nie zapraszają, prawda?
Nie, Michał Urbaniak, niech pan
zacznie. Nie zacznę. No, szanowni państwo, sprawa wygląda generalnie tak, że to, co moglibyśmy zrobić, no bo temat dotyczy choćby tego, jak zostali powołani część sędziowie, część tutaj sceny politycznej uważa, że KRS jest nielegalny, jednocześnie w tym KRS-ie zasiadają członkowie partii związanych z tym konkretnym rządem, który to podważa, więc no, już mamy jakiś taki dualizm.
No to jest
dualizm.
Obiektywnie, wydaje mi się, że to...
To jest absurdalna sytuacja.
Znaczy, może to jest absurdalna sytuacja, ale to, czy ktoś tam zasiada lub nie, nie świadczy o tym,
ale to znaczy, że uznaje
to jest... Ale to z punktu widzenia, nie wiem, nas wszystkich nie znaczy, że to jest legalne. Tak, znaczy mi się wydaje, że to nie jest to samo, ale okej, okay, to moje zdanie.
Okej. Okay. Ja właśnie uważam trochę odwrotnie. Natomiast problem w sądownictwie też moim zdaniem wynika i to zabrzmi populistycznie, nie będę tego ukrywał. To tak zabrzmi, natomiast chcę to uprościć, tak? Takie, żeby pewne rzeczy powiedzieć najbardziej proste, jak się da. W polskim systemie sądowniczym jest część sędziów, która popiera taką władzę i część, która popiera taką władzę. I gdyby zostawili te swoje poglądy sobie samemu, tak jak powinni zrobić i nie wychodziliby z tym, nie próbowali zwalczać tej władzy, która...
Nie wiem, czy chcesz powiedzieć, ale to nie jest populistyczne.
Okej, okay. Niektórzy tak mogą stwierdzić.
To jest podstawowa zasada.
I tak właśnie powinno być. W normalnym państwie tak powinno być, że sędzia swoje poglądy polityczne zostawia w domu, czy po prostu nie wygłasza ich publicznie, nie prowadzi pewnej walki politycznej. No i część polskich sędziów, pewnie mniejszość, bo często mamy takie milczące większości, które po prostu dostosowują się do tego, co narzucają głośne mniejszości, po prostu zaczęła prowadzić walkę polityczną z poprzednim rządem, który wszedł trochę z buta w te reformy sądownicze. Nie udały się te reformy sądownicze dotyczące na przykład no, w zasadzie choćby czegoś, co w Polsce nie było, dekomunizacji systemu sądowniczego, bo to się w Polsce nie odbyło nigdy po komunie.
Naturalny proces już chyba nastąpił.
Tak,
właściwie,
biologia
nie?
Tutaj troszeczkę pomaga.
Nie wiem, tam jeszcze
ale proszę pamiętać, że ci sędziowie starsi też jednak mają pewne preferencje do tego, kogo chcą widzieć w swoim zawodzie w przyszłości, więc nie wierzę w to, że nie brali ludzi z takiego klucza. Trochę ideologicznego. Nie jestem naiwny. No i teraz dochodzimy do tego, że ci sędziowie, zwalczając się i zamiast zrobić krok w tył, to co na przykład proponowała Konfederacja jeszcze w poprzedniej kadencji, by wpuścić czynnik społeczny do orzekań dyscyplinarnych, tak, tych słynnych ławników, którzy mieliby pomagać i decydować o tym jakby w sprawach dyscyplinarnych, tylko i wyłącznie. To mogłoby uzdrowić sytuację, to mogło prowadzić do pewnego resetu konstytucyjnego i uznania po prostu na przykład wszystkich sędziów, czy części sędziów już po dłuższej weryfikacji, którzy mieliby
dużo za mało zrobić.
Ale wszyscy powinni zrobić to krok w tył. No i orędownikiem w tej kadencji Sejmu był wicemarszałek Bosak do tego, żeby przeprowadzić taki reset konstytucyjny.
A prezydent pana zdaniem jaki
prezydent
krok w tył
spotkał się na przykład z marszałkiem Bosakiem. Zrobić. Marszałek Bosak chciał się spotkać także z premierem. Premier nie chciał. Więc znaczy, że nie ma woli współpracy po jego stronie do tego, żeby tę sytuację uzdrawiać. A naprawdę jest tutaj sporo rzeczy, które można by zrobić wspólnie ponad podziałem politycznym.
Znaczy, panie Michale, z całym szacunkiem, ale wspólnie. Tej sytuacji, jaką mamy od lat, to jest chyba naiwność.
Ale proszę pamiętać, że wszyscy jesteśmy obywatelami państwa polskiego.
Znaczy, nie musi przekonywać, tylko jak ja słyszę, że politycy mówią, że coś wspólnie, to mówią.
A uważam, że da się to zrobić, jeśli każdy zrobi chociaż trochę krok w tył. Dobry kompromis jest wtedy, kiedy wszyscy są trochę niezadowoleni.
Ja wiem, tylko właśnie to jest najtrudniejsze. Marek Krótka?
Przypomniałem sobie, że w
ten
lipcu 2000...
Czynny żal się panu podoba, tak?
To znowu
to jest jak samo krytyka za komunę.
Kategoria, tutaj byśmy powiedzieli bardziej z Urzędu Skarbowego. Poprzednio byliśmy koło konfesjonału, a teraz jesteśmy koło Urzędu Skarbowego. Ale ja chcę zwrócić uwagę na jedną kwestię. W 2017 roku, w lipcu, pamiętam, wróciłem z wakacji i prosto z dworca Gdynia Główna poszedłem pod protest pod sądem rejonowym w Gdyni na Placu Konstytucji. I była tam cała masa sędziów, niezadowolonych, delikatnie mówiąc, ale też zwykłych, szeregowych obywateli, niezadowolonych z ręcznego sterowania systemem wymiaru sprawiedliwości przez ministra Ziobro. I część miała odwagę zaprotestować, część miała odwagę także nie przyjąć propozycji nominacji. To oznaczało przeniesienie na przykład do innego miasta, razem z rodziną, prawie że karnie, obniżenie swoich wynagrodzeń, zablokowanie ścieżki kariery zawodowej. I tym ludziom należy się szacunek. Natomiast wszystkim innym, którzy sprzeniewierzyli się też państwu prawa i brali udział w niedemokratycznych zmianach, które PiS prowadził, to trzeba przeprowadzić pewnego rodzaju weryfikację. Ja nie wiem, czy bym nazywał to czynnym żalem, ale na pewno te osoby trzeba w jakiś sposób rozliczyć. Ale na pewno nie na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej, tylko indywidualnej.
A to, co proponuje Bodnar, jest pana zdaniem odpowiedzialnością zbiorową?
Nie, bo jest też możliwość odwołania, poza tym nikt nie jest usunięty z zawodu. To znaczy może ma możliwość cofnięcia się na poprzednie zajmowane stanowisko, natomiast zawodu jako takiego, czy prawa do wykonywania zawodu nie jest pozbawiony. Ale też trzeba jasno powiedzieć, że 1600 asesorów, którzy zostali mianowani, ich nic złego, można powiedzieć, w tej ustawie nie spotka, ponieważ oni z automatu nabywali tych swoich uprawnień i tutaj nie ma żadnej obawy. Natomiast my mówimy tylko na razie o projekcie pewnym,
założenia,
który będzie dyskutowany i ze stroną społeczną i oczywiście ze środowiskiem prawniczym. Natomiast to, co proponuje Konfederacja, ja mam wrażenie, że to jakieś mają być sądy ludowe czy coś takiego, to naprawdę źle się kojarzy, więc raczej bym trzymał się litery prawa.
Karol Rabenda, wszystko jest dobrze, nic nie trzeba zmieniać, nic się złego nie wydarzyło w wymiarze sprawiedliwości.
No to jest pani zdanie, ja pozwolę się nie zgodzić.
To prowokacyjne.
Ja wiem, już się przyzwyczaiłem, że pani...
No właśnie, sprowadzimy taką grę.
Troszeczkę. To zacznijmy od tego, że to faktycznie są jakieś zapowiedzi. Niestety, bo...
A jak jest w wymiarze sprawiedliwości, niech pan powie.
To grajmy, tylko muszę mówić wtedy. To są zapowiedzi i to jest to, od czego zaczęliśmy. Znaczy, jakby rząd, a w zasadzie tam otoczenie premiera, to takie PR-owe, to jest bardzo sprawne w tym, żeby coś ogłaszać, mówić, rozładowywać jakieś napięcia, zwłaszcza wewnątrz obozu albo wewnątrz swojego elektoratu, a później nic za tym nie ma, bo tutaj nie mamy żadnych konkretów, poza jakimiś hasłami właśnie o tym czynnym żalu instytucji faktycznie z prawa podatkowego raczej niż, chociaż chyba też się wywodzi jakoś, ma konotacje religijne, nie wiem, to trzeba byłoby ekspertów spytać, ale to są jakieś zapowiedzi i że prace będą trwały, na razie to ktoś ma być tam zadowolony z tej najbardziej radykalnej części sędziów, którzy, tak jak wspomniał poseł Urbaniak, no, raczej powinni unikać tych tematów politycznych, a nie je podkręcać. To jest odpowiedzialność zbiorowa. Znaczy, to nie są moje zdania. Ja wczoraj oglądałem jeden z programów w telewizji, która bardzo kocha rząd Platformy Obywatelskiej i tam tacy czołowi właśnie dziennikarze, którzy trzymają kciuki za powodzenie tego rządu, sami podnosili tą kwestię, że to może być nawet na poziomie Unii Europejskiej zablokowane, bo jest niezgodne z przepisami. Także mamy jakąś zapowiedź czegoś, co może będzie, bo przecież trzeba to przeprocedować przez parlament, przez prezydenta, przez wszystkie jakby też grona konsultacyjne. Tam się pojawi masę niejasności i moim zdaniem nic z tego po pierwsze nie będzie, bo tutaj nie chodzi o rozwiązanie problemu systemowe, tylko o walkę polityczną, która ma pokazać, że jakby jedni sędziowie są dobrzy, drudzy źli, a tak naprawdę celem podstawowym jest to, żeby wrócić do stanu, gdzie jakby sędziowie sami mieli się oczyszczać, jeśli były jakieś nieprawidłowości, nie miało być tam żadnego czynnika społecznego, bo to, o czym powiedział poseł Rutka, to, że są ławnicy, to nie jest jakiś element sądów ludowych, bo ławnicy są na różnych poziomach systemu sprawiedliwości.
Ale była mowa o postępowaniu sądowniczym i jest.
Ale oczywiście, że, ale to, że
o postępowanie dyscyplinarne. Tak, dokładnie, o postępowanie dyscyplinarne, żeby sędzia nie osądzał się z sędziego.
No właśnie, bo to jest początek problemu. Od czego zaczęła się dyskusja o wymiarze sprawiedliwości w Polsce? Od tego, że obywatele byli niezadowoleni z tego, jak to funkcjonuje. I oczywiście nasza opozycja może mówić, że my to źle przeprowadzaliśmy, takie są reguły gry politycznej, ale zaczęło się od tego, że obywatele byli niezadowoleni z tego, jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości w Polsce, a on funkcjonował w ten sposób, że no, jakby ten ład korporacyjny był bardzo zamknięty. Element, ten demokratyczny element, który mógłby korygować, bo w Konstytucji jest zapisane, że system reguluje się ustawami, czyli tutaj ten element obywatelski jest. On nie miał odzwierciedlenia w funkcjonowaniu tego systemu i tam dochodziło do szeregu patologii i stąd się zaczął ten problem ze zmianami jakimikolwiek, bo jest część sędziów, która nie chce żadnych zmian w systemie sądowniczym. Tak naprawdę to chodzi o jakby zapewnienie sobie jakiejś dominującej pozycji. Oczywiście możemy tutaj się jakby oszukiwać jakimiś wielkimi hasłami, ale tam też jest rywalizacja, tak jak wśród polityków, jak wśród dziennikarzy, jak wśród, nie wiem, każdej grupy zawodowej. Dobrze, taka personalna, osobista i niestety jest źle, kiedy ta właśnie rywalizacja w systemie sądowniczym bierze górę nad dobrem obywateli, a tak było przez lata.
I po 8 latach tych reform w wymiarze sprawiedliwości obywatele są zadowoleni?
Obywatele nie są zadowoleni, bo ta reforma się nie odbyła, no bo jest duży sprzeciw środowisk sędziowskich, części, tak jak już tutaj padło, środowisk sędziowskich, którzy bronią swoich pozycji, która jest wspierana wprost przez polityków i tutaj się absolutnie zgadzam z Michałem Urbaniakiem, że to, że sędziowie nie powinni brać udziału w czynnej polityce, występując w mediach, nie wiem, zabierając jakieś stanowiska, czy wręcz doradzając, bo z tym mieliśmy też do czynienia, kiedy była dyskusja nad wymiarem sprawiedliwości, no jakby sędziowie jakby brali udział w dyskusji politycznej. To nie jest tylko jakiś tam obowiązek, ale to też jest zobowiązanie wobec obywateli, że jak idziemy do sądu, to w sumie nie powinniśmy wiedzieć, jaki dany sędzia ma poglądy. On zawsze będzie miał te poglądy i ma do tego pełne prawo, ale my jako obywatele powinniśmy mieć ten komfort, że jakby nawet jeśli to jest no, w jakimś sensie udawane te skrywanie tych poglądów, to my powinniśmy mieć ten komfort, że nie powinniśmy znać poglądów sędziów, a sędziowie nie powinni się z nimi obnosić. To jakby nie jest ich rola, to jest rola właśnie przedstawicieli jako polityków, czy działaczy też stowarzyszeń różnych
korporacji. Dobrze, to teraz Ryszard Siński musi się odnieść do wszystkich tych zarzutów, które tu padły.
Ale dużo zarzutów nie padło, ja tylko pisałem
obywatele
sytuację.
Byli niezadowoleni i wszystko to przez sędziów, którzy sprzyjają wam.
To trochę jest tak, jak panie, które pracują w dziekanacie, mówią, że praca w dziekanacie byłaby bardzo fajna, gdyby nie ci studenci. No i to tak trochę teraz zabrzmiało, bo rozmawiamy o sytuacji, która ma miejsce, o tym, co powiedział premier Tusk i minister Bodnar, ale powiedzieli dlatego, że przez 8 lat tak naprawdę w systemie, o którym przed chwilą było powiedziane, jechał pisowski walec. Dlaczego jechał? Jechał dlatego, żeby sobie system sprawiedliwości ustawić pod swoją modłę. Nie okłamujmy się, że tu zaszła jakakolwiek reforma, bo gdyby ta reforma zaszła, a mieliście państwo na to co najmniej 8 lat, to dzisiaj bylibyście u steru rządów. Nie jesteście u steru rządu. Ludzie powiedzieli, że nic, a wręcz przeciwnie, bardzo źle zrobiliście, jeśli chodzi o zmiany w systemie sprawiedliwości, bo to był jeden z tych kamieni, który pozwolił odsunąć was od władzy. I dzisiaj, kiedy ktoś neguje propozycję rozwiązania senatora, ministra Bodnara, no to taki płacz nad rozlanym mlekiem. Ja rozumiem, że nie wszystkie strony w tym procesie będą zadowolone, bo nigdy tak nie jest i w żadnym procesie tak nie jest. Było powiedziane, że rzeczywiście ci, którzy weszli w systemie, nazwę to edukacji, do tego procesu będą pracowali dalej. Ale pamiętajmy o tym, o jednej rzeczy. Sądownictwo musi trwać. Czyli krótko mówiąc, ci, którzy dzisiaj będą korzystali, nazwę to z usług, czy z decyzji sądu, wyroków sądów, muszą wiedzieć, że to są wyroki, na których mogą się opierać, a które nie zostaną podważone. Dzisiaj wiemy, jak to się dzieje, jak to się kończy. I proszę nie straszyć Unią Europejską czy systemem europejskim podważeniem tego, co zostanie zrobione w Polsce, dlatego że to państwo, przypominam, bo to krótka jest pamięć, gdyby nie to, że jechaliście walcem w system sprawiedliwości, środki z KPO wyglądałyby tak, jakby wyglądały dalej. Dzisiaj jest odblokowany KPO, dlatego że podjęliśmy decyzję o zmianach w systemie sądowniczym.
Dobrze, ale to jakby nic się nie zmieniło i to jest
właśnie... Ale w czym się zmieniło?
Przepraszam, ale to jakby nie zaczepiając pana senatora. Znaczy, to jeśli wracamy do tego tematu konfliktu z Unią Europejską, to najbardziej pokazuje, na czym on polegał. Przecież jeśli chodzi o poziom ustawowy zmian w systemie, żadnych zmian rząd Donalda Tuska nie przeprowadził, a pan senator mówi, że zostało odblokowane, czyli to jednak była decyzja polityczna, żeby ten rząd, który Komisja Europejska uznawała...
Czy nie?
Ale czy ono zostało odblokowane, to też jest kwestia dyskusyjna, bo jeśli spojrzymy na to, co spłynęło do Polski albo co ma spłynąć do Polski, to jeszcze nie są rzeczy potwierdzone, bo my dzisiaj jesteśmy na tym etapie, że my wydatkujemy, a nie wiemy, czy nam te pieniądze zostaną z tego KPO refinansowane. Także to na razie jest w sferze medialnej, że to KPO zostało odblokowane. One oczywiście na poziomie deklaracji Komisji, tak, ale czy my będziemy mieli refinansowane te wydatki, które zgodnie z...
Ale dlaczego pan tak mówi, bo ja tego nie do końca rozumiem. Dlaczego? Komisja Europejska mówi, że nam refunduje, a pan mówi, nie wiadomo, czy nam refunduje.
Ile razy Komisja Europejska mówiła, że już uruchamia te środki, że już jest zgoda i tak dalej?
Sama pani von der Leyen, bo wyście nie spełniali warunków, do których sami rząd się zobowiązywał.
Dobrze, to pani ma swoje zdanie, to teraz ja będę miał swoje zdanie i jakby się pewnie nie dogadamy.
Zrozumieć.
Chodzi mi o to, że deklaracje takie jak dzisiaj, że KPO jest uwolnione, mówiąc w cudzysłowie, to takie deklaracje, że KPO zostanie uruchomione i pieniądze spłyną do Polski, to padały jeszcze jak my rządziliśmy, tylko to później się co innego działa, co innego było mówione. I niestety Komisja Europejska...
Czy obiecanki, cacanki, tak?
No, zobaczymy po efektach, to jakby poznamy, jakie to są deklaracje, bo wiele razy słyszeliśmy już za czasów tego rządu, że nie wiem, tam Donalda Tuska nikt w Europie nie ogra, że my tutaj wszystko wywalczymy. No niestety, ale te decyzje, które są niekorzystne dla polskiej gospodarki, dalej tam zapadają, więc ja nie widzę tych pozytywnych zmian i tego wielkiego wpływu naszego rządu na to, co dzieje się w Unii Europejskiej i na tą politykę, zwłaszcza gospodarczą, bo na niej najwięcej tracimy, która jest kontynuowana w Komisji Europejskiej.
Jedno zdanie. Rozpoczęliśmy od kwestii spowiedzi, więc można powiedzieć, jeżeli nic nie zostało zrobione, to kwestia chociażby KPO odblokowania środków. Proszę pamiętać, że jest 5 warunków dobrej spowiedzi i to jest mocne postanowienie poprawy. Więc proszę to też trochę potraktować w ten sposób. No, trochę żartobliwie, ale za chwilę
jesteśmy w kościele.
Nie, ale od tego zaczęliśmy. No więc...
Nie, no ale jakby poza tymi środkami, które zostały już negocjowane i o których my rozmawialiśmy z Komisją Europejską pod koniec naszych rządów, no to realnie inne środki nie zostały odblokowane, tak? No te 5 miliardów, które pierwsze spłynęły, czy tam 11, już teraz nie pamiętam, proszę mnie nie łapać za słówka, ale ta pierwsza kwota, która spłynęła, poza tym dalej my wydatkujemy środki, zresztą tak samo jak robił nasz rząd i będziemy to dopiero rozliczać z Komisją Europejską. I czy to się wydarzy, że tak powiem, pozytywnie dla polskiej gospodarki, czy nie, to to się okaże za parę lat.
Dzięki tak, waszym taki decyzjom.
Taki jest stan rzeczy. Jakby ponieśliśmy ja próbuję straty tylko nakreślić, jak to wygląda.
Znaczy, gdybyśmy już dawno realizowali KPO, to może byłaby większa gwarancja, ja że wszystkie pieniądze ten system, pani zostaną redaktor, zwrócone, ten system, bo uda nam się skonsumować. Dzisiaj nie, prawdopodobnie
pani,
tak nie
pani redaktor,
jest.
Pani redaktor, tak, czy perspektywy dofinansowań różnych w Unii Europejskiej są tak konstruowane, że my najpierw wydajemy pieniądze ze swoich środków, później one są rozliczane.
Musimy mieć też czas na te
tylko,
inwestycje.
Że niestety, ale podejście Komisji Europejskiej, takie wprost polityczne do tych kwestii, zmieniło się w ostatnich 10 latach bardzo niekorzystnie i niestety, ale te mechanizmy są wykorzystywane w celach politycznych, gdzie wcześniej z tym nie mieliśmy do czynienia, tak? No, po, nie wiem, 2015 roku niestety, ale Unia Europejska zaczęła kroczyć w takim kierunku, który, no, mówiąc delikatnie, zaczyna ingerować w politykę wewnętrzną państwa, a nie do tego Unia Europejska została stworzona i niestety, ale to są niekorzystne zmiany, które tam postępują. I żeby była jasność, to może spotkać każdy rząd w Polsce, nie wiem, no w Niemczech, to sobie
każdą
nie wyobrażam.
Ekipę, z takim która na przykład łamie tak? zasady praworządności.
Tak? Każdą ekipę, która nie będzie zgodna z obecnie rządzącymi w Unii Europejskiej, bo Komisję Europejską też się wyłania jako organ polityczny i nie jakby... Nie dajmy sobie wmówić, że tam jest jakieś, nie wiem, rada starców, która jakby wszystkim chce dobrze zrobić, tutaj wszystkim
jeśli
chce
można
pomóc. Tam jest też polityka, jedno zdanie,
pani
poseł.
Tam
też jest polityka, która kształtuje Komisję Europejską i tam też są politycy, którzy by chcieli mieć takich, a nie innych polityków w krajach członkowskich. I oczywiście możemy się na to zrzymać, że tak jest, możemy na to narzekać, ale nie możemy mówić, że tak nie jest. Tak jest, kropka. Polityka tam też jest Mariusz. Obecna.
Ja bym chciał jednym zdaniem, bo ten wyczerpująco się słuchało tego wykładu. O jednym pan zapomniał, to znaczy środki europejskie, które są środkami wszystkich obywateli Unii Europejskiej, mają być rozliczane w sposób prawidłowy, transparentny i nie mają być rozkradane. Natomiast niech pan sobie przypomni konferencję pana premiera Tuska i pana Bodnara, który powiedział, że 100 miliardów złotych z budżetu państwa, z naszych podatków zostało rozkradzione.
Ale przepraszam,
i dlatego,
to jest bzdura, którą zaraz,
że system wymiaru sprawiedliwości nie funkcjonował za waszych rządów, była możliwość rozkradzania tych środków. W związku z tym,
ale to jakby,
proszę o tym pamiętać.
Nie, no to, teraz pan Michał Urban.
Nie, no ale jedno
nie,
zdanie.
Nie, nie, może pan tutaj
można. Ja
cały czas mówić.
Trochę panów pogodzę.
Tak?
Podstawowym błędem
to jest bzdura, która właśnie
i
była tak,
podstawowym grzechem, który, jak już jesteśmy dzisiaj w takim słownictwie, tak, który został popełniony, to było w ogóle zgadzanie się na to, żeby powstał fundusz odbudowy, ponieważ to było stworzenie mechanizmu do gromadzenia środków własnych przez Unię Europejską, która wcześniej w większości dostawała pieniądze ze składek członkowskich państw, prawda? A teraz jest w zasadzie wchodzą dodatkowe podatki, dodatkowy budżet dla Unii Europejskiej, na który wpływu państwa członkowskie za bardzo już nie mają, więc to jest stworzenie możliwości do tego, żeby ta biurokracja europejska na poziomie unijnym, Komisja Europejska była oddzielnym graczem politycznym, który ma własny fundusz.
Tak,
ale tu mamy dodatkowe pieniądze, który ma własny fundusz
i
uważamy i byliśmy chyba jedynym wtedy ugrupowaniem, które głosowało jasno przeciwko ratyfikacji funduszu odbudowy w Polsce. Wtedy pamiętam, że w głosowaniu Lewica wsparła Prawo i Sprawiedliwość, a Platforma Obywatelska się wstrzymała, bo nie podobało wam się to, co tam, o ile dobrze pamiętam, co było konkretnie w punktach z KPO. No i dochodzimy do tego, jak te pieniądze mają być wydawane. To nie polski rząd w praktyce decyduje o tym, jak te pieniądze mają być wydawane, tylko unijni biurokraci w konsultacji z polskim rządem, bo mamy punkty z KPO, które trzeba spełnić, żeby te pieniądze
dobrze,
wydać.
Ale wiecie co, ale
no
tak
jest
na dziś rozumiem,
naprawdę
że...
patologiczna sytuacja.
Okay, ale tak
nie trzeba
dziś
się
rozumiem,
było na to zgadzać,
skoro
nie było problemu.
Jakieś pieniądze nam się należą,
to jest dług, który zaczyna
chcemy,
Unia Europejska w naszym
kraju.
Tak, ale Fundusz Spójności tak samo działa i tak samo może być wstrzymywany, z czym też mieliśmy do czynienia. Nie my akurat
tylko,
w Polsce,
to jest kolejny argument,
ale to jest proces,
tak,
to jest proces który w Unii Europejskiej postępuje i każde środki, które będą jakby Unia Europejska nie ma żadnych własnych pieniędzy. To jakby zacznijmy od tego, takie nasze...
Ale mogła się zadłużyć w imieniu państw.
Ale panowie, tak tutaj zmierzamy do naszej decyzji
o redystrybucji tych wspólnych środków są, podlegają jakiejś politycznej ocenie, bo to jest polityczna ocena, co byśmy tutaj w tym studiu mówili, tak jest, tak? Kogo Komisja Europejska nagradza, kogo karze, to są decyzje polityczne. Tak nie powinno być, bo to nie jest format Unii Europejskiej, do której wstępowaliśmy. My wstępowaliśmy do Unii, która miała jakby pomagać w rozwoju państw, a nie sobie ustawiać ten czy inny rząd. No przepraszam, ale to już jest patologia.
Pomaga w rozwoju? Nie pomaga Unia Europejska w rozwoju?
Pan senator mnie nie słucha i łapie mnie za słówka, bo powiedziałem, że wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, która miała pomagać w rozwoju, a nie decydować o tym, czy dany rząd państwa członkowskiego jest zły,
no
czy dobry.
I wcześniej, pyta, czy nie,
wcześniej nie mieliśmy do czynienia, poza paroma przykładami, tam chyba w Austrii z Wildersem i chyba w Holandii, z takim naciskiem na państwa członkowskie, bo politycznie Komisji Europejskiej nie podobał się ten czy tamten rząd. No jednak Unia Europejska się zmienia i moim zdaniem zmienia się w złym kierunku.
Przepraszam, niech pan takich rzeczy nie opowiada. 15 października to nie Komisja Europejska szła do wyborów i do ur wyborczych w tym kraju, tylko poszli obywatele, mieszkańcy Polski.
Nie ten kraj.
To o tym rozmawiamy. No, odniosłem się do pierwszej części wypowiedzi. No więc niech pan nie opowiada znowu o tej Komisji Europejskiej, o tej Unii Europejskiej. Rządzicie w Polsce?
Wy się dogadaliście z koalicjantami? No, oczywiście, ale jeśli pan chce...
Nie, bo również polega na tym demokracja, że ludzie się ze sobą dogadują. I odnosząc się do wcześniejszego wątku wypowiadanego, również w zadaniach czy realizacji celów, które będą realizowane w kraju, na przykład inwestycje, to również struktury nie tylko europejskie, ale też krajowe się dogadują. Niech pan spojrzy na to, co się dzieje w województwie pomorskim i jakie zadania i cele są realizowane. Czy one są z krzywdą i ze złem dla mieszkańców Pomorza? No chyba nie.
No tak, tylko że przed chwilą wątek temu narzekał pan na to, że w Cieplewie będzie budowana, czy w Rokitnicy będzie budowana linia kolejowa, a linie kolejowe są wspierane przez Unię Europejską i te środki, które miałyby być przeznaczone na tą linię, by pochodziły z Unii Europejskiej.
To pan teraz chce być, nie wiem, KPO chyba.
Teraz Platforma będzie za Polexitem, bo w Cieplewie chcą budować linię kolejową.
No, niech pan zostawi to Cieplewo.
To jest tam przekroczenie granic absurdu.
Do którego pan sięga.
Na szczęście nie będzie nowej linii kolejowej.
Oczywiście, że te środki służą rozwojowi, ale to, o czym mówił poseł Urbaniak, znaczy to, gdzie te strumienie będą kierowane, no to jest wspólne uzgodnienie, zgadzam się, tylko że ono nie zawsze musi być korzystne. Znaczy to, co było, nie wiem, w energetyce. Cieszymy się, że będą farmy wiatrowe na Bałtyku, ale wątpliwości, które na przykład są w Niemczech odnośnie budowy elektrowni jądrowej, to już nas nie cieszy. Jeśli Niemcy przeforsują to, że energia atomowa jest zła, no to my na tym stracimy. Mimo tego, że wokół Polski jest mnóstwo reaktorów jądrowych na Słowacji, w Czechach, w obwodzie kaliningradzkim, Białoruś nawet ma, to my nie będziemy mieli, bo mamy takie położenie i taką sytuację, że później wchodzimy w ten proces.
Zasady jesteśmy za tym, żeby pieniądze z KPO płynęły do
Ale
Polski,
dobrze, jeśli, pani redaktor, no to jeśli Komisja Europejska czy organy Unii Europejskiej uznają, że energia atomowa jest brudna, zła i nie będzie zgody na inwestowanie w tych środków, to jest dobrze czy źle dla Polski?
Panie redaktor,
dobrze czy źle dla Polski?
Węgiel jest zły, dobry czy źle dla Polski?
Ale to jest to, o czym mówił poseł Urbanik i o czym mówił senator Rosiński. Te decyzje o tym, jak te środki są kierowane, zapadają poza Polską. I one mogą być dobre,
ale w związku z tym mamy je brać,
albo zły.
Czy nie?
Ale oczywiście, jeśli to są inwestycje, które służą Polsce, to tak.
Wszystkie decyzje powinny być podejmowane w Warszawie. Jeśli chodzi o ten poziom
krajowy. Dobrze, tylko teraz mamy do czynienia z KPO. Myślę, że to już jest kwestia może następnych, bo dzisiaj rozmawiamy o KPO i czy trzeba szybko wydawać pieniądze, żeby jakiś zwrot mieć, prawda? Tak czy nie? Takie logiczne myślę, czy nie?
Znaczy,
czy
my musimy
odpuścić te pieniądze?
Nie, perspektywa wydatków nie. jeszcze jest parę lat.
Ale dobrze, to jest kwestia Ćwiński, tego, jakie Koalicja Obywatelska, no. Marek Rutka, Nowa Lewica, Karol Rabenda, Prawo i Sprawiedliwość, Michał Urbaniak, Konfederacja. Bardzo dziękuję. Agnieszka Michajłow.
Miłego
do usłyszenia.
Życzymy.
Miłego dnia.